Przy mikrofonie Paweł Bieg. Przypominam, to jest program To się nadaje do radia. Poruszamy dziś temat bezdomności na terenie naszego miasta i powiatu. Przykładem fachowej pomocy jest dom przy Okulickiego 3. Szary obywatel wie o nim tak naprawdę tyle, że jest i dobrze, że jest. Nie wiemy natomiast kompletnie, jak wygląda codzienność za drzwiami ośrodka. Jak wyglądają chociażby święta Bożego Narodzenia, które już za pasem. Bezdomni i samotne matki z dziećmi pod jednym dachem. To można pogodzić, pan Janusz Tartalos?
Można pogodzić jak najbardziej i powiem szczerze, że my te święta spędzamy razem z ludźmi, którzy w naszym ośrodku przebywają. Ale jest taka sprawa, że święta to jest taki trudny okres, niesamowicie trudny okres dla tych ludzi, bo to powracają wspomnienia. Bardzo często ci ludzie mają utrudniony kontakt z rodzinami albo w ogóle tego kontaktu nie mają.
Dokładnie, a każdy ma swoją historię.
Każdy ma swoją historię, tak. I tutaj jest, ja naprawdę to gołym okiem widać, jak ci ludzie cierpią, prawda, jak przychodzi ten okres świąt. Bo każdy z nas to wiadomo, no, idzie do domu, gdzie jest rodzina, jest ciepło, jakieś domowe, jest fajnie. A ci ludzie są po prostu w takich miejscach, w których uważam nie powinni przebywać święta, prawda? Ale no trudno, taka jest sytuacja i staramy się, żeby w tych momentach świątecznych jesteśmy razem z nimi. Święta się odbywają bardzo tradycyjnie, prawda? Jest wspólny stół, no mówię, tylko nie ma tej atmosfery, prawda? Tak to jest. My mamy troszeczkę teraz utrudnioną sytuację, tylko troszeczkę się zmienia ten charakter osób, które u nas przebywają, gdyż w większości mamy w tej chwili osoby starsze, gdzie właśnie tutaj się też nie mówiliśmy jeszcze na ten temat, że dla młodych ludzi można coś organizować, prawda? Jakieś kursy zawodowe, zatrudnienie, ale jest bardzo duża grupa osób starszych po 65 roku życia, bardzo często schorowanych, bezdomnych, których rodziny nie chcą, których nie można już gdzieś zatrudnić ani nic. I tu się dzieje ja to nazywam czarną dziurą, bo bardzo często się mówi o różnych programach i tak dalej skierowanych do młodych ludzi dotkniętych bezdomnością, ale nie mówimy o starszych osobach. I tu jest naprawdę, mamy duży problem. My w tej chwili chyba w 70% to nasi mieszkańcy to są osoby po 65 roku życia. I tutaj jest problem, prawda?
Starzejemy się.
Starzejemy się, tak jest.
Starsze osoby. Słowo klucz, podkomisarz Łukasz Famulski.
Dokładnie, pamiętajmy o tym, że nie tylko bezdomność rodzi swego rodzaju zagrożenie, również osoby starsze w podeszłym wieku, niejednokrotnie również niezaradne, które zamieszkują i mają swoje miejsce zamieszkania, są niejednokrotnie naszymi sąsiadami, mogą potrzebować również takiej pomocy. Przychodzi mróz, przychodzi czas, kiedy takie mieszkania niejednokrotnie niedogrzane, również należy o nie zadbać, trzeba przynieść węgiel, trzeba napalić w piecu, a takie osoby w podeszłym wieku, życiowo chociażby niezaradne, mogą same o siebie nie zadbać. I jeżeli ta pomoc nie nadejdzie na czas, chociażby od sąsiedztwa lub też rodziny, która zdarza się nie opiekuje się niestety swoimi najbliższymi w sposób właściwy, może również rodzić swojego rodzaju zagrożenie życia i zdrowia. Dlatego nie pozostawajmy obojętni, jeżeli wiemy, że mamy takiego sąsiada, nie pojawiał się on od dnia, dwóch, trzech, zwróćmy na to uwagę, postarajmy się, zaglądnijmy, zapytajmy. Być może niewielka pomoc, nie musi być to pomoc z naszej strony, ale wykonany telefon do odpowiedniej instytucji, przekazanie takiej informacji już pomoże w uratowaniu takiego życia.
Czyli można powiedzieć, że rozmawiamy o swego rodzaju wolontariacie, a wolontariusze w Stargardzie to temat rzeka. Wiemy, że na pewno, że wykonują kawał dobrej roboty. Wiem, bo monitorujemy waszą działalność. Tutaj patrzę w stronę pani Anny Rybak. Udziela się nam wasz entuzjazm. Paczka z sercem to przykład trwającej właśnie akcji na rzecz potrzebujących. Nie tylko bezdomnych, o których wspomnieliśmy przed chwilą. Co mieszkańcy mogą zrobić, żeby wymiernie pomóc w tym zakresie państwu, wolontariuszom?
Mieszkańcy, przede wszystkim dziękujemy im za dary, które do tej pory już do nas trafiły. Jest bardzo miły odzew już to jest 4 lata już organizujemy tą paczkę. Jestem po prostu pod wrażeniem. Dary też trafiają tutaj do pana Janusza Tartanusa i to są potężne ilości. W tym roku zgłosił się też hurtownie zabawek, żeby też dzieciom umilić w jakiś tam sposób święta, prawda? Nawet takim najbardziej potrzebującym. I z tego się cieszę. Nam można pomóc jeszcze pod jednym kątem. Proszę zgłaszać do nas sygnały właśnie, gdzie są osoby potrzebujące. Niestety społeczeństwo nam się starzeje. Dużo młodych ludzi wyjechało za granicę. Zostają samotne, starsze osoby, które potrzebują pomocy. My docieramy do takich osób. Jako wolontariusze prowadzimy takie akcje, że pomagamy, wspieramy w domu. I naprawdę bardzo proszę, bo to jest wskazane. To nie jest akcja tylko typowo na święta, tylko to jest akcja prowadzona przez nas przez cały rok. Niektórych osób nie znać na zatrudnienie opiekunki. My po prostu w ten sposób pomagamy, że przychodzimy, opiekujemy się takimi osobami. Jeżeli jest potrzebna kadra wykwalifikowana, to także u nas odbywają staże osoby ze szkół, też jesteśmy w stanie pomóc. Dlatego bardzo proszę o takie też informacje, bo to naprawdę pomaga wielu mieszkańcom.
Rzadko jednak wchodzimy za kulisy akcji wsparcia dla osób bezdomnych czy potrzebujących. Jak wolontariusze znoszą, no można powiedzieć, chyba śmiało presję, prawda? Bo mam tutaj na myśli bardzo często skrajnie trudne sytuacje życiowe, z którymi ścierają się wolontariusze. Jak oni sobie z tym radzą? Bo pomoc pomocą to jest bardzo szlachetne, no ale każdy ma jakąś wrażliwość i psychikę, prawda, którą łatwo można naruszyć w ten sposób.
Ja jako prezes organizacji bardzo często rozmawiam z wolontariuszami. Spotykam się, nie kieruję, staram się w ten sposób, jeżeli wolontariusz przychodzi do nas, określić jego psychikę, do jakich działań się nadaje. Nie mogę kierować osób słabszych psychicznie do bardzo ciężkich, powiedzmy, zadań, gdzie sobie nie poradzą. Jest ograniczona po prostu działalność, która zawiera się w tym, że dany wolontariusz może wykonywać dane prace.
Czy tych darów z akcji podobnych do paczki z sercem wystarcza dla wszystkich potrzebujących, pan Janusz Tartanos?
Znaczy jest to na pewno niesamowicie istotna pomoc, jednakże potrzeby w tym zakresie są tak wielkie, że no z pewnością Nie wszystkie osoby korzystają z tej formy pomocy, ale naprawdę tutaj pani Ania z grupą wolontariuszy robi znakomitą pracę. Z tym, że mówię, to są, bo poza ludźmi, którzy u nas w ośrodku mieszkają, to my jeszcze wspieramy najuboższe rodziny z terenu miasta i gminy, także ta zewnętrzna, że tak to określę, pomoc, to idzie właśnie w tamtym kierunku. I tam naprawdę potrzeby są ogromne, naprawdę ogromne. Ale jest to naprawdę bardzo duże wsparcie, to co robi pani Ania dla nas. Jest to bardzo duże wsparcie. To, co robią inne firmy, które również totalnie bezinteresownie, naprawdę na takiej zasadzie, że wspierania tego typu działalności nam pomagają, to są wielkie dzięki dla tych ludzi, którzy się w to angażują zupełnie społecznie. Ale mówię, potrzeby są dużo większe i zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu nie wszystkim to wystarczy, dla wszystkich po prostu tego nie wystarczy, ale myślę, że pania jest na tyle zaangażowaną kobietą w tej kwestii, że na pewno nadrobi to wszystko i damy radę. Na pewno.
To samo pytanie do opiekuna ogrzewalni Centrum Caritas. Jak Caritas radzi sobie z tak licznymi potrzebami, często przecież materialnymi, które trzeba zaspokoić?
No, ludzie dobrej woli przynoszą też dary do Caritasu. Nie ukrywam, że jest to duże wsparcie. Prowadzimy magazyn takiej odzieży używanej. Ta odzież używana trafia do ludzi, którzy do nas się zgłaszają. W ostatnim tygodniu na przykład wydaliśmy 5 kompletów ubrań dla osób, które przebywały w ogrzewalni i potrzebowały wymiany tej odzieży. Ta odzież także trafia do mieszkańców naszych schronisk dla bezdomnych mężczyzn, schronisk dla bezdomnych matek z dziećmi, a także i do Poczernina, gdzie też jest nasza placówka, funkcjonuje i opiekuje się matkami z bezdomnymi dziećmi. Także dziękujemy wszystkim, którzy przynoszą te dary do nas i my po prostu je bardzo dobrze wykorzystujemy.
Czyli uczulamy państwa, że pomagamy nie tylko od święta, bo chyba w święta jest taki zawsze wzmożony boom, prawda? A potrzebna jest pomoc przez okrągły rok.
Znaczy na pewno ta pomoc jest potrzebna przez okrągły rok, ale mówię, okres świąteczny to jest taki no, szczególny
sprzyjający
okres. Ale tak, ale ta pomoc jest potrzebna naprawdę przez cały rok. To nie jest tylko wyszczególniony jakiś okres czasu, ale cały rok jest ta pomoc potrzebna.
Wolontariusze też działają przez cały rok, nie tylko przy okazji akcji wsparcia, prawda?
Tak, oczywiście. My dostajemy sygnały od mieszkańców, tak jak tutaj z panem Januszem. Telefonicznie są meble do odbioru, pralka, lodówka. Pozyskujemy takie rzeczy przez cały rok. I to jest najważniejsze tutaj, w tej całej akcji. Nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na świętach. Działajmy przez cały rok, dajmy coś od siebie. Nam dane rzeczy mogą być niepotrzebne, ale można dalej to wykorzystać. Akurat tutaj w ośrodku pana Jonsza bardzo mi się podoba to, że podopieczni pana Janusza, ujmę w ten sposób, oni nie siedzą, nie czekają, żeby ktoś im cokolwiek podał, zajął się nimi. Oni wszystkie prace robią sami, starają się wykonywać. nie są tacy po prostu, jak to powiedzieć, odsunięci na margines w jakiś tam sposób. Oni aktywizują się, bo pan Janusz jest takim dobrym gospodarzem, że tam jak wejdzie pan na teren ośrodka, nawet pan papierka nie zobaczy. Tak jest czyściutko.
No to godne podziwu. A chciałbym jeszcze na moment powrócić do relacji właśnie z osobami bezdomnymi, które spotykamy w naszym życiu w różnych okolicznościach. I chciałbym też podzielić się z Państwem sytuacją, która dotknęła mnie osobiście. Mam nadzieję, że Państwo i słuchacze wybaczą mi tutaj taką małą prywatę, ale sytuacja jak najbardziej związana z tematem audycji. Otóż w tym miesiącu w budynku, w którym mieszkam, usłyszałem na klatce schodowej przeraźliwe wręcz chrapanie, jak łatwo się domyślić, również przykry zapach. Na dworze było tymczasem bardzo nieprzyjemnie, wietrznie, zimno, ciemno. Lokatorzy budynku bali się tak naprawdę konfrontacji z osobą bezdomną i to jeszcze pod widocznym wpływem alkoholu. Zadzwoniłem więc na policję, bo ta osoba, jak się okazało, śpi po prostu piętro wyżej. Dzwoniłem najpierw na Straż Miejską, do której nomen omen nie mogłem się dodzwonić. Nie wiem dlaczego, ale to już jest inny temat. Na wezwanie odpowiedziała policja, która też przyjechała no mimo wszystko późno. I szczerze mówiąc, dzisiaj biję się w pierś, bo czuję się tak, jakbym mimo wszystko ocenił tego człowieka. Lepiej bym się też z tym nie poczuł, żeby bezbronnego, bezdomnego po prostu wyrzucić na bruk, jak jakiś zły XIX-wieczny kamienicznik. Więc pytanie, jak się zachowywać w takiej sytuacji? Rozmawiać, przymrużyć oko, czy po prostu dla własnego bezpieczeństwa wyprosić, czy dzwonić od razu po służby? No to jest pytanie głównie do pana Łukasza Famulskiego.
No jeżeli posiadamy w sobie na tyle odwagi, żeby spróbować podjąć jakąkolwiek dyskusję, dialog z taką osobą, to jak najbardziej. Zacznijmy od tego, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i w trakcie takiej rozmowy może się okazać się, że niekoniecznie mamy do czynienia z osobą, która takiej pomocy potrzebuje. Zdarzają się sytuacje i na takie również policjanci są wzywani, kiedy przyjeżdżamy i tam na miejscu policjanci ustalają, że mamy do czynienia nie z osobą bezdomną, a z sąsiadem, który dobrze pobalował i nie dotarł piętro wyżej, gdzie mieszka. Przysiadł na półpiętrze, tam do rana doczekał, sąsiad zaniepokojony zadzwonił taką sytuacją. No i okazuje się, że nasza pomoc, tudzież interwencja polegała na tym, że pana zbudziliśmy, pan poszedł piętro wyżej do swojego miejsca zamieszkania. Natomiast jeżeli nie mamy takiej odwagi, żeby podjąć dialog z taką osobą, no to oczywiście mamy do tego służby ratunkowe. No i oczywiście numer alarmowy do Straży Miejskiej, a także do Komendy Powiatowej Policji jest 24 na dobę aktywny i należy takie zgłoszenie wykonać, a policjanci, którzy przyjadą na miejsce, ocenią tą sytuację, no i w zależności od potrzeby z taką osobą albo udadzą się do stosownej placówki. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to na miejsce zostanie również wezwana załoga pogotowia ratunkowego. No i jeżeli również taka konieczność zaistnieje, to taka osoba może trafić także do Izby Wytrzeźwień.
Szczerze mówiąc, zwrócił mi pan uwagę na bardzo ciekawą kwestię, bo ja głowy nie dam, że to był człowiek bezdomny. On, tak jak sobie przypominam, co prawda było ciemno na tej klatce, ale on wyglądał właśnie bardziej na człowieka, jak pan to określił, który dobrze pobalował. No na wyższe piętro już nie mógł trafić, bo wspiął się na najwyższe, tam już wyżej był tylko dach. Ale wniosek jest taki, że musimy się chyba baczniej też przyglądać, nie od razu stygmatyzować, prawda? Bo tak jak powiedziałem, ja gdzieś tam podświadomie oceniłem, po moim zdaniem popełniłem błąd, mimo że nie wyrządziłem temu człowiekowi żadnej krzywdy, to jakby nie zdobyłem się na dialog. Od razu przeszedłem do defensywy, mimo że pobudki miałem jak najbardziej, myślę, szlachetne, no bo w grę wchodziło jakieś bezpieczeństwo tak osobiste, czy mojej rodziny w pobliżu. Ale tutaj też jest uwaga do Państwa, nie postępujmy tak, no może nie tyle nierozważnie, co pochopnie. Pytanie następne też do pana Łukasza Famulskiego. Czy zawsze jest tak, że bezdomni w ogóle nie liczą się z konsekwencjami prawnymi, wychodząc z założenia, a prześpię się przynajmniej w ciepłym, dostanę posiłek? Nie warto się starać.
Niekoniecznie. Niejednokrotnie podczas podejmowanych interwencji spotykamy się z oporem takich osób, z niechęcią współpracy, z próbą unikania ewentualnych konsekwencji. Zatem można wywnioskować, że takie osoby po pierwsze nie chcą współpracy z racji tego, że chociażby z wyboru pozostają bezdomne, a po drugie starają się unikać kontaktów z zewnątrz i oczywiście tym samym nie ponosić konsekwencje za swoje czyny. Ale niejednokrotnie dziać się może również dlatego właśnie tak, to o czym mówiliśmy, o swego rodzaju stygmatyzacji, że te osoby z góry są skazywane jako osoby, które popełniły dane wykroczenie, dane przestępstwo, niejednokrotnie, gdzie za takie czyny nie odpowiadają, ale łatwiej osobom postronnym właśnie winę zrzucić na taką osobę, która nierzadko nie będzie się broniła.
Bezdomność z wyboru, tutaj co chwila pada takie określenie. Jak zdefiniować bezdomność z wyboru? Co to tak naprawdę jest? Co może być pociągającego w życiu na skraju nędzy i rozpaczy wręcz? Pan Janusz Tartanus.
Czy moim zdaniem ta bezdomność z wyboru polega na tym, że ci ludzie są już obojętni, po prostu zbyt obojętni na swój los i im nie zależy na tym, żeby po prostu żyć na jakimś poziomie, żeby pewne swoje sprawy ustabilizować, mieć mieszkanie, normalnie funkcjonować, tylko po prostu idą taką najmniejszą linię oporu, że po prostu nic im się już nie chce. Nie zależy im, mówię, na tym, żeby zmienić swój po prostu poziom życia. Ja tylko chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do jednej kwestii, cośmy przed chwileczką rozmawiali na temat osób bezdomnych i ich niektórych sytuacji. Ja, mnie przerażają, wiecie państwo, takie sytuacje. Jeden chłopiec z mojego środka, osoba niepełnosprawna, z orzeczeniem o niepełnosprawności, zresztą widać w pierwszym kontakcie z tym chłopcem, że jest po prostu z pewnymi deficytami, dostał mandat w wysokości 240 zł za przejazd autobusem bez biletu. I tutaj są jeszcze właśnie takie sytuacje odwrotne, że bardzo często ci ludzie są traktowani może przez urzędy, bywają w takich sytuacjach, że nikt nie jakoś nie rozumie ich sytuacji. Zdarzały się przypadki, naprawdę uwierzcie mi, że gdzie kobieta z czwórką dzieci jadąc autobusem miejskim dostała chyba 3 czy 4 mandaty i w konsekwencji doszło do tego, że przyjechała policja z wyrokiem sądowym, żeby tą kobietę na 10 dni umieścić w zakładzie karnym, co według mnie jest bzdurą. Dzieci miały iść do pieczy zastępczej, a mamusia miała iść do zakładu karnego na 10 dni, bo taki był zamiennik. No to są dla mnie sytuacje, których nigdy w życiu nie zrozumiem, bo uważam, że takie problemy można w bardzo prosty sposób rozwiązać. Ja próbowałem coś takiego zrobić i żeby osoby bezdomne, a zwłaszcza matki, żeby miały taką przejazdówkę, jakąś, nie wiem, wydaną przez MZK czy jakąś instytucję, która jest do tego upoważniona, żeby ona miała ten przejazd darmowy, bo często ci ludzie mają pieniędzy na ten przejazd i później się te kumulują się problemy, bo tak jak mówię, były przypadki, gdzie te kobiety, ja na szczęście nie trafiła do zakładu karnego wtedy, ale jest taka sytuacja, że te dzieci idą do pieczy zastępczej, mama do zakładu karnego, żeby tamte, nie wiem, 400 czy 500 zł odsiedzieć. A można to rozwiązać w bardzo prosty sposób przejazdówką, prawda, dla tych ludzi, żeby jak jedzie do lekarza z dziećmi, dostanie. I to są takie naprawdę problemy, które nie wiem, no, ja próbowałem, mówię, to rozwiązać, ale jakoś zrozumienia w tej kwestii nie ma. I nadal te osoby są narażone na to, że kobieta bezdomna jadąc do lekarza, nie posiadając często środków, jest narażona na tego typu sytuacje.
Czyli to system zapomina, że wszyscy jesteśmy
uważam,
ludźmi.
Że system, tak, uważam. I dobra wola.
Tutaj z panem Januszem już od dawna rozmawiałam na ten temat. Dobrze, pan Janusz wie, jaka jestem zaangażowana w tą sprawę, z tego względu, że jestem także radną miejską. Napisałam interpelację, która po prostu została odrzucona w jakiś tam sposób. Nie zostało to ujęte. Przypuszczam, że już teraz ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona. Prawda, Janusz?
Tak, myślę. Taką mam nadzieję.
Już powinno. 2 lata, ale już powinno być dobrze.
Wiemy o około 150 osobach zweryfikowanych przez MOPS jako bezdomne, tak jak pan Łukasz Famulski wspomniał. Czy według państwa to jest, mam na myśli tutaj statystykę liczbową typowo, to jest duży problem dla takiego miasta jak Stargard? A jeśli tak, to czy są jakieś plany na przykład adaptacji pewnych nieruchomości pod potrzeby osób bezdomnych? Najpierw pan Łukasz Famulski. Do pierwszej części pytania.
Z punktu widzenia policjantów i z analizy ośrodków, które mogą pomagać na terenie naszego powiatu, to rzekłbym, że z tym problemem powinniśmy sobie poradzić. A to dlaczego? A to dlatego, że wyliczając mamy więcej miejsc dla osób, które takiej pomocy potrzebują na terenie naszego powiatu, bo z wyliczeń wynika, że jest to 155 miejsc dla osób, które na stałe w takich miejscach mogą przebywać. No i dodatkowo jeszcze 15 miejsc w ogrzewalni. Natomiast osoby, które pozostają bezdomne, jest ich niespełna 150, zatem można by rzec, że wszystkie te osoby miejsce dla siebie by na terenie naszego powiatu znalazły. Dodatkowo jeszcze niespełna w zasadzie 100 osób jest z naszego terenu powiatu, natomiast pozostałe osoby to są tak zwane przyjezdne osoby, które przyjechały, Stargard poznały, spodobał im się i tu pozostały bezdomne, natomiast ta ich bezdomność nie wynika jakby z sytuacji, która zadziała się na terenie tego miasta.
Czyli bezdomni też prowadzą jakby wędrowny tryb życia. To nie jest tak, że osiadają.
Niejednokrotnie również szukają miejsca dla siebie na tym świecie, ale jest jeszcze w tym wszystkim pocieszająca informacja z tych analiz, które prowadzimy, a prowadzimy je przez cały rok. Mówię tutaj o policjantach, o straży miejskiej, o ośrodkach pomocy społecznej, poprzez między innymi rozpoznanie miejsc, gdzie takie osoby przebywają i wyliczamy te osoby po to, aby wiedzieć, gdzie komu potem pomóc, gdzie należy szukać takiej osoby i w skrajnych temperaturach rzekłbym, że niemal biec po te osoby, po to, aby uratować im życie, to po to takie informacje są gromadzone. W tych wszystkich wyliczeniach jesteśmy w stanie stwierdzić, że z roku na rok sukcesywnie liczba tych osób maleje. No od ostatniego roku jest to około 20 osób mniej na terenie naszego powiatu, zatem z pewnością jest to pocieszający fakt.
Czy stała liczba osób korzysta z pomocy Caritas w odniesieniu do tego, co mówił pan Łukasz Famulski? Pan Dariusz Zieliński.
Statystyka ma to do siebie, że istnieje tak zwana ciemna liczba. Myślę, że w tym przypadku jest podobnie. Jeśli chodzi o ogrzewalnie, to statystyka wskazuje, że co roku jest ona wykorzystywana w większym stopniu. I tak samo wygląda to w bieżącym roku. No z tego co wiem, to są plany tutaj, jeśli chodzi o nasz samorząd miejski, budowy noclegowni, taki z prawdziwego zdarzenia. Także no miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości coś takiego powstanie. Jeśli chodzi o mieszkańców, to odnośnie mężczyzn wygląda to w podobny sposób. Ta liczba osób korzystających z naszych schronisk jest podobna i ona troszeczkę wzrasta. Natomiast no, jest to ograniczone pojemnością naszego schroniska. Jeśli chodzi o kobiety, no tutaj jak gdyby wystąpił efekt programu 500+. Tych kobiet w tym roku jest troszeczkę mniej niż w ubiegłym roku.
Wróćmy jeszcze do drugiej części poprzedniego pytania. Pytałem o adaptację jakichś nieruchomości pod potrzeby bezdomnych. Wiem, że takie plany były. Gościł na naszej antenie w tej sprawie również pan Janusz Tartanus. Na jakim to jest w tej chwili etapie?
Znaczy ten temat przestał istnieć. Przestał istnieć z takiego powodu.
Czyli nie ma etapu.
Nie ma etapu żadnego, bo my byliśmy zainteresowani adaptacją budynku byłego dworca PKP w Kluczewie. Budynek jest naprawdę w bardzo dobrym stanie jeszcze. Można było to jakimiś niewysokimi, uważam, nakładami finansowymi doprowadzić do użytku. I głównie chodziło nam o to, żeby zorganizować w tym budynku również izbę wytrzeźwień, bo cały czas sądzę, że Stargard już jest na tyle dużym miastem, że ta izba jest niezbędna w naszym mieście. Zaoszczędziłaby, podejrzewam, wielu problemów również policji. Ale jak na razie mówię, tego tematu nie ma z racji, no trudno mi jest tak konkretnie określić. Może jakiegoś niedogadania tematu między władzami miasta a PKP w Poznaniu, które w pewnym momencie wyrażało taką wolę przekazania tego budynku na rzecz miasta. Ale my nie odpuszczamy sobie tego tematu i widzimy jeszcze takie inne rozwiązania, nad którymi w tej chwili pracujemy i myślę, że w niedługim czasie wystąpimy z jakąś propozycją w kierunku władz miasta, aby taką izbę wytrzeźwień stworzyć. I znosimy się z zamiarem rozbudowy również naszego schroniska, bo zauważamy, mimo tej statystyki, bo jeszcze musimy powiedzieć o jednej rzeczy, nie tylko te potrzeby się idą w kierunku osób bezdomnych, bo są osoby których żadna statystyka nie jest w stanie przewidzieć, to są osoby z eksmisji, których przybywa. Zresztą bezdomni byli, są i będą na pewno. Jest tylko kwestia, w jakim zakresie będziemy mogli im pomóc. Ale naprawdę poza tymi ludźmi takimi typowymi bezdomnymi są jeszcze bardzo często ostatnio się pojawiają rodziny z eksmisji. Pojawiają się różne inne przypadki osób, które potrzebują tego rodzaju pomocy.
A my będziemy się temu na pewno na bieżąco przyglądać i Państwa informować. Niestety musimy w tym ciekawym momencie dyskusji ją zakończyć, ponieważ ogranicza nas oczywiście czas antenowy. Moimi gośćmi byli Anna Rybak, podkomisarz Łukasz Famulski, Janusz Tartanus i Dariusz Zieliński. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.